Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś podczas naszej modlitwy za rodziny i w intencji obrony życia jesteśmy, można by tak powiedzieć, rozpięci pomiędzy dwoma wydarzeniami. Bo gdyby powiedzieć, że dotykamy pewnej klamry, coś co było 1050 lat temu i parę tygodni temu, to chyba nie byłoby dobre określenie. Klamra jakoś zamyka. A my szukamy tego, co otwiera, co nas umocni, uczyni świeżymi w podejmowaniu zadań, jakie przed nami stawia Pan Bóg, jakie rozpoznajemy także we współczesnym świecie. 1050 lat, które upływają od Chrztu Polski, to jest to jedno wydarzenie, i Światowe Dni Młodzieży, to jest to, co świeże. I gdzieś pośrodku my, wielu ludzi z ogromnym doświadczeniem, którzy mają na swoim koncie wiele już lat, i wielu młodych. Dzisiaj ta młodość tutaj zaakcentowana w Bazylice Kaliskiej Świętego Józefa poprzez obecność środowiska akademickiego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z Torunia przybywają ze swoimi profesorami, przybywają właśnie dotykając także źródeł chrzcielnych Polski, po drodze Gniezno, a teraz Kalisz. Chcemy dzisiaj trochę znów poczuć się jak na wykładowej sali i umożliwi nam to gość, którego serdecznie witamy. Jest z nami dziś pan profesor doktor habilitowany Henryk Kiereś. Witamy serdecznie w Kaliszu u świętego Józefa. Tu chciałem podkreślić też taki wymiar rodzinny tego wystąpienia, bo dwa lata temu pani profesor Barbara Kiereś była także gościem naszego listopadowego wtedy spotkania. Mówiliśmy o budowaniu relacji rodzinnych, mówiliśmy korzystając z pani kompetencji, a dzisiaj mąż. Panie profesorze, nie obrazi się, pamiętamy, wtedy modliliśmy się o zdrowie. Świętemu Józefowi polecaliśmy trudny moment w Pana życiu i dzisiaj chyba był taki czas, tak myślę, że można było podziękować, bo Pan w świetnej formie i z tego się bardzo cieszymy. Jeszcze raz wielkie brawa dla Pana profesora. Myślę, że w ostatnich tygodniach, miesiącach ten rok stał się okazją do tego, by skomentować i Chrzest Polski, i Światowe Dni Młodzieży na szereg różnych sposobów. Często rozdzielnie, a dzisiaj mamy okazję, żeby pomyśleć o tych dwóch wydarzeniach i o tym, co z nich wypływa, łącznie i na dodatek z perspektywy filozofa. Pan profesor, dodam, doktor habilitowany nauk filozoficzny, nauczyciel akademicki, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. No i oczywiście związany od samego początku z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej. Jak rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, zanim była ta szkoła, to było studium. Pan profesor od samego początku udzielał się, dając możliwość młodym spotkania się z myślą filozoficzną. Właśnie gdyby można rzucić okiem, tak jak czas pozwala, na te dwa wydarzenia, to co trzeba podkreślić w pierwszej kolejności?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę Państwa, oba wydarzenia, zarówno Chrzest Polski, jak i Światowe Dni Młodzieży, to wydarzenia na wskroś religijne. Znaczy, ich znaczenie jest różne, jakkolwiek w ocenie finalnej zbieżne. Wraz z przyjęciem chrztu przez Polskę, Polska opuściła rodzinę narodów żyjących na etapie życia plemiennego, a więc takiego życia, którym kierował bądź wódz jako właściciel gromady ludzkiej, decydujący o ich życiu i śmierci, bądź też w oparciu o religię naturalną, mitologiczną, gdzie prawodawcami, byli bogowie plemienni. I wraz z chrztem opuszczamy ten ciemny okres kultury ludzkiej, wkraczamy w do łona cywilizacji łacińskiej. Cywilizacji przejętej wraz z kulturą chrześcijańską. Co stanowi istotę tej cywilizacji? Otóż tworzy ją właściwie cała historia Europy. Składa się na nią i grecka myśl filozoficzna, wielce zróżnicowana, niemniej jednak płodna i otwarta. Składa się na nią dorobek Rzymu w zakresie państwa i prawa, podporządkowanie prawa dobru. I wreszcie składa się na nie chrześcijaństwo, szeroko rozumiane, w ramach którego bryluje i teologia, i filozofia, ze swoją wizją człowieka. I w łonie chrześcijaństwa, najmłodszego historycznie, dokonuje się synteza tych trzech formacji historycznych: greckiej filozofii, rzymskiej koncepcji państwa i prawa oraz chrześcijańskiej wizji człowieka. Ta wizja dokonuje radykalnego przewrotu w rozumieniu samego człowieka. Człowiek nie jest funkcją jakichś sił kosmologicznych czy państwa, nie zależy od woli władcy. Człowiek, jak się okazuje, jest obrazem i podobieństwem Boga, nosi w sobie ten obraz i podobieństwo, jest bytem osobowym, poznaje, kocha, jest wolny, jest podmiotem prawa. Prawo ma służyć jemu. Jest suwerenem, ponieważ istnieje własnym aktem istnienia. Wszyscy ludzie są rozumni i wolni, ale każdy z nas istnieje własnym istnieniem, którego dawcą jest Bóg. I wreszcie ten człowiek jest z natury religijny. Powtarzam, z natury religijny. Do tego wątku wrócimy. A więc można powiedzieć, Polska przemieszcza się, następuje radykalna zmiana w pojmowaniu żyć człowieka i w związku z tym życia społecznego. Religia jest religią objawioną, a nie religią naturalną, podatną na ideologizację. Natomiast Światowe Dni Młodzieży, tu pamiętajmy, z inicjatywy Jana Pawła II. On zainicjował. Dlaczego? Bo jak myślę, jak nikt rozumiał, jak ogromną rolę odgrywa w życiu człowieka religia, a wiedział także i myślał nad tym, jaka religia. Nie jest obojętne, jaka jest doktryna religijna. Ona musi w pełni respektować samego człowieka. I tę myśl zgłębiał, tej myśli się poświęcił. No i rzecz jasna, ze szczególnym upodobaniem patrzył w stronę młodzieży. Dlaczego? Bo czasy są trudne. A po nas przyjdą następne pokolenia, przyjdą młodzi. A więc musimy im przekazać ten depozyt prawdy, jaki przejęliśmy w naszym państwie, w naszym narodzie wraz z tradycją cywilizacji łacińskiej i kulturą chrześcijańską.
Panie profesorze, to co otrzymaliśmy przed 1050 laty, trzeba nazwać, że było obdarowaniem, nowością. I taka nowość, jeszcze na dodatek, która się nie starzeje, bo po latach ci młodzi, miliony młodych ludzi, którzy przyjechali z tylu stron świata, z różnych też i kręgów kulturowych, ostatecznie mogli dotknąć tego wszystkiego, co zaplanował Duch Święty, ale właśnie przez świętego Jana Pawła II i mogli skorzystać. Wiedzieli czy nie wiedzieli, że to właśnie takiego bogactwa dotykają tutaj, przyjeżdżając na spotkanie z Chrystusem?
No, życie religijne w człowieku się dzieje. To nie jest jednorazowy akt, którego początki to chrzest. Całe właściwie nasze życie, wiemy o tym dobrze z doświadczenia, to wewnętrzne zmaganie się, to ciągłe odbudowywanie w sobie własnego człowieczeństwa. Szuka się różnych sposobów, różnych dróg, żeby dotrzeć do samego siebie, żeby wiedzieć, kim jestem, kim jest to ja, które mówi: ja myślę, ja sądzę, ja decyduję i tak dalej. Na to pytanie nie odpowiemy, jeśli nie odpowiemy na pytanie, kim jest Bóg.
I właśnie dlatego taki temat, teraz jakby przechodzimy do sedna sprawy, zaproponował pan profesor na to nasze spotkanie. Poszerzone grono studentów o pielgrzymów, którzy wypełniają bazylikę, i tych, którzy są z nami przy odbiornikach radiowych i telewizyjnych. Religia w ludzkiej kulturze, tak zostało zatytułowane to wystąpienie pana profesora. No i chcemy właśnie dotknąć tego, co już było powiedziane. Człowiek, istota z natury religijna. No, najpierw trzeba określić pojęcia, jak to na wykładzie. Religia, kultura. Bardzo prosimy, by nas pan profesor poprowadził.
No więc człowiek wyróżnia się tym, że nie jest bytem, jak się mówi na gruncie filozofii, w stanie natury. Człowiek rodzi się w świecie, ale nie żyje dla tego świata, a świadczy o tym cała jego kultura. Słowo kultura jest pochodzenia łacińskiego, od czasownika colo, uprawiam, colere, uprawiać. A więc kultura jako sposób bycia człowieka w świecie polega na uprawie świata i samouprawie człowieka. Tak jak rozumiemy słowo uprawia, tak jak uprawia się ziemię, uprawiamy każdą dziedzinę, każdą sferę ludzkiej kultury. I tym człowiek żyje. Nie jest jednym ze zwierząt, wyrasta ponad świat, jak się mówi na gruncie filozofii, przekracza świat, transcenduje. A sama kultura jest dziedziną niezwykle bogatą i jak rozpoznano na gruncie nauki, tworzą ją cztery główne dziedziny. Mianowicie poznanie ludzkie, którego najszlachetniejszym wyrazem jest nauka. Nauka, pamiętajmy, bardzo zróżnicowana. Filozofia, teologia, nauki szczegółowe, przyrodnicze, humanistyczne, społeczne, nauki pomocnicze, takie jak logika, matematyka i tak dalej. A więc bardzo bogaty panteon nauk. Dalej etyka. Etyka, czyli teoria życia moralnego, teoria postępowania ludzkiego związanego z dobrem. O ile nauka jest związana z prawdą, z rzeczywistością jako prawdą, o tyle moralność, etyka z dobrem. Wreszcie sztuka, czyli doskonalenie świata, budowanie w tym świecie własnej niszy antropologicznej. Czyli no, tego wszystkiego, co w sensie materialnym i duchowym do świata człowiek dodaje. No i wreszcie religia. Czwarta dziedzina, dziedzina najtrudniejsza, wymagająca najwięcej pracy duchowej i najwięcej taktu. Tutaj człowiek musi być bardzo ostrożny, ponieważ najmniejszy błąd na początku jest wielkim błędem na końcu. Może rodzić fanatyzm, a wiadomo, fanatyzm to noc umysłu ludzkiego. Więc problem polega nie tylko na tym, czy religia, bo człowiek jest z natury religijny, ale także stajemy przed pytaniem, jaka religia. A kultura chrześcijańska odpowiada: taka, która respektuje w pełni człowieka, całe jego życie. Życie widziane integralnie.
Tak, czyli mamy to szerokie pole, kulturę, można powiedzieć podzieloną na te cztery części, a nas interesuje religia. Religia w ludzkiej kulturze. Można by tak, może trochę w formie przerywnika, zapytać, dlaczego my tym się tak interesujemy? Dlaczego ten temat wydał się tutaj ważny? Dlaczego w dzisiejszych czasach warto mówić o religii? Ona ostatecznie, no właśnie, co nam daje?
No tutaj, gdybyśmy spojrzeli choćby na historię Europy. Europa, kultura europejska narodziła się w łonie kultury chrześcijańskiej. Poszczególne kultury narodowe są kulturami chrześcijańskimi. Ale nie od dziś, bo od dawna, no wiadomo, pojawiają się rozmaite błędy. Przyczyną tych błędów jest przede wszystkim, i tu podkreślę, filozofia. Jedna z najtrudniejszych nauk, ale błędy, jakie się popełnia na gruncie filozofii, odbijają się echem we wszystkich dziedzinach ludzkiego życia. W nauce, w moralności, w religii, w sztuce oraz w religii. No i powiedzmy tak, mniej więcej od rewolucji francuskiej mamy już otwarty sprzeciw Europejczyka, racjonalisty, który zapragnął inaczej budować świat, zapragnął w inny sposób wyzwolić człowieka, jako że religia niesie z sobą obietnicę wyzwolenia. Wtedy ze strony filozofów w okresie tak zwanego oświecenia, a to znaczy oświecenie kontra objawienie, tak należy rozumieć ten etap, padło słynne wyzwolimy się sami na mocy własnego rozumu, który jest władny rozstrzygnąć wszystko, najbardziej trudne i zawiłe kwestie.
Od błędów spoglądania na religię, na jej funkcje, nie są wolne także i dzisiejsze czasy. Gdyby powiedzieć o tym, w jaką stronę my zabrnęliśmy i przed czym ewentualnie trzeba przestrzec, to pan profesor by powiedział co?
No, od oświecenia mamy, jak powiedziałem, atak na religię. Mówi się krytyka religii, to jest nie najlepsze słowo, bo wiadomo, krytyką religii się teolog zajmuje, to jest jego krytyka, to jest sztuka rozróżniania, interpretacji. Atak na religię, no przede wszystkim na kościół instytucjonalny z różnych powodów, ale przede wszystkim na religię i to idzie w różnych kierunkach. To jest, ten atak jest wielokierunkowy. Chodzi w nim bądź o neutralizację religii, życia religijnego człowieka, zepchnięcie tej sfery do tak zwanej sprawy prywatnej. Więc każdy według własnego światopoglądu może tę kwestię sobie pro domo sua, czyli no, w cichości swego domu rozstrzygać, bądź też o fizyczną likwidację religii, zniesienie jej w ogóle z mapy Europy, jak to w Albanii niejaki Enver Hoxha, komunista, ogłosił, że Albania jest pierwszym ateistycznym państwem na świecie. Wymordował kapłanów, zburzył świątynię. No i za to mamy świętą Matkę Teresę z Kalkuty, Albankę.
Tak. Gdybyśmy powrócili do tych takich podstawowych zestawień, to właśnie tak jakby do tematu, który nas tutaj zajmuje, człowiek, a religia. Zestawmy właśnie te rzeczywistości i co z niej, z tego wynika.
No, słowo religia znowu pochodzi z łaciny. Najkrócej mówiąc, oznacza ono ponowne odczytanie, ponowne kładzenie fundamentów, bądź no, jakby ponowne próbę ponownego zrozumienia, próbę powrotu do źródła, z którego człowiek wyszedł. Religia rodzi się dopiero w sposób naturalny, rzecz jasna, rodzi się dopiero w refleksji, kiedy człowiek uświadomi sobie, że żyje w świecie, żyje gromadnie, wespół z innymi ludźmi i że to życie ma jakiś cel, jakiś sens, że nie polega ono tylko na zabezpieczeniu wegetacji, czyli życia, mówiąc brutalnie, roślinnego na poziomie wzrastania, że nie polega ono tylko na zabezpieczaniu życia zmysłowo-uczuciowego, bo przecież człowiek tworzy wiedzę, dba o moralność, o to, aby godnie, godziwie postępować, tworzy sztukę, w której wyraża najtajniejsze głębie swojego ducha, no i wreszcie sprawuje kult. Sprawuje rozmaite kulty, a więc religia jako naturalny wypływ ludzkiego życia stawia pytanie o sens tego życia. Jaki jest ostateczny cel mojego życia? I tylko religia na to pytanie odpowiada. Nie odpowie na to pytanie żadna nauka, nawet filozofia. Zaręczam Państwu. Filozofia jedynie odkryje, że człowiek przekracza świat, że nie jest z tego świata, bo cała kultura o tym świadczy. Nawet jeśli jest to kultura znikczemniona, skażona jakimś błędem, to gdzieś tam u spodu jest to, jak powiedziałem, odwieczne pytanie po co, dlaczego, na co. Pytanie o to, jaki jest cel, sens mojego życia. A pytanie to dotyczy każdego, bo każdy jest religijny, nawet ateista, bo jak kiedyś dowcipnie zauważył jeden z historyków francuskich, Etienne Gilson, najwięcej o Bogu mówią ateiści. Człowiek... Więc powiadam, to jest... Dlatego religia pełni rolę, powiedzielibyśmy, zwornika kultury.
Właśnie, gdybyśmy mieli notesy, dzisiaj może jakieś elektroniczne, i gdyby trzeba było coś zapisać, to byłoby zasadniczo pierwsze. Właśnie religia, trzeba ją obronić, w tym sensie także i odkryć siebie jako istotę religijną, właśnie dlatego, że ta jedna, jedyna dziedzina daje odpowiedź na pytanie o sens, o cel ludzkiego życia, o sens naszego istnienia.
Tak, no...
Zapisujemy.
Oczywiście, tak. Dlaczego, proszę Państwa? Bo religia sama może ulec ideologizacji, a więc zostać zatruta czymś, co do religii nie należy, bądź wręcz, tak jak w Europie, próby zastąpienia jej religii ideologią. Jakąś ideologią, no, Polska przeżyła prawie półwiecze w łonie ideologii komunistycznej, która, jak starsze osoby pamiętają, obiecywała szczęście człowiekowi, obiecywała, że wyzwoli człowieka, że wszystkie problemy, z jakimi się dotychczas człowiek w dziejach świata borykał, zostaną rozstrzygnięte. I to nie tylko komunizm, bo tych socjalizmów jest wiele. Aktualnie dominujący w Europie liberalizm socjalny obiecuje to samo i też chce się pozbyć religii, widzi w niej bowiem konkurenta.
Tak, to właśnie chciałem powiedzieć, może to taki podpunkt do tej notatki, gdy ktoś próbuje wypromować jakąś ideologię, próbuje coś narzucić, to pierwsze, z czym musi się zmierzyć, to właśnie
z religią
właśnie, i tego ducha jakoś stłamsić. Na różne sposoby się do tego dokonywało i w Polsce, naszej ojczyźnie, i na świecie dokonuje. Do tego prowadzi religia, ale jest też źródłem, to wcześniej w rozmowie pan profesor mocno podkreślał, źródłem miłości społecznej i solidarności, prawda? To też ważna kwestia związana z religią.
Tak. A więc pierwsza funkcja to jest udzielanie odpowiedzi o cel mojego życia. A jeśli znam cel, mogę to życie odpowiednio kształtować, prowadzić je do tego celu. A instytucja Kościoła jest tą instytucją, która pomaga mi ten cel osiągnąć. Tak mówiąc najprościej. Natomiast druga funkcja to jest właśnie uzasadnienie solidarności, czyli miłości społecznej. Bez religii życie społeczne można jedynie organizować na mocy dyktatu odgórnego, jak mówimy, rządów totalitarnych, a więc rządu jakiejś grupy osób, która rości sobie pretensje do sprawowania władzy, bądź też na mocy umowy. A umowy są zmienne, dyktatury padają, prawda? Więc historia zaczyna się toczyć kołem. Natomiast tylko religia uzasadnia miłość społeczną. Dlaczego? No, w religii chrześcijańskiej wzorem osobowym, proszę zobaczyć, to jest wzór osobowy. To nie jest żadna idea, żadna wartość, jak się mówi, czy coś w tym rodzaju, tylko Jezus Chrystus, Bóg człowiek realny, który ingerował w dzieje świata, aby człowiekowi pomóc, bo się człowiek zagubił, i który jest wzorem osobowym, a całe nasze życie to imitatio Christi, to próba naśladowania Chrystusa, czyli spełniania tej Jego nauki, którą z sobą przyniósł. Inaczej się nie uzasadni życia społecznego. Będzie ono albo sprawą konwencji, umowy, tak jak dzisiaj próbuje się wmówić rzeszom ludzkim, albo będzie owocem dyktatu odgórnego.
Czyli kiedy przed laty święty Jan Paweł II łączył w swoich przemówieniach słowo wolność, solidarność, miłość, to nie był to komentator aktualności świata, tylko dotykał tego, co najgłębsze, co wynika właśnie z przeżywania religii i pokazywał, skąd zaczerpnąć mocy dla odbudowy tego, co było zburzone. Przecież to na naszych oczach gdzieś się dokonywało. To nie były aktualności, prawda?
Tak, tak. No to, w dyskursie społecznym, dyskurs społeczny czy dyskusja społeczna jest, proszę Państwa, niezwykle skażona wielojęzycznością. Używamy słów, których nie rozumiemy. Używa się słowa wolność, wykrzykuje się hasła w imię obrony wolności, ale czym jest wolność, spytajmy. Wolność w tym rozumieniu, tak jak ją my rozumiemy najgłębiej, jest momentem decyzji, momentem wyboru dobra i wzięcia odpowiedzialności za to dobro. A próbuje się dzisiaj wmówić wszystkim, że wolność to dowolność, to widzimisię. Wolność to, no, jak powiedziałem, widzimisię, mogę cokolwiek, bo mogę. Dlaczego? Bo mogę. I już. I z tym się właśnie Jan Paweł II przede wszystkim zmagał. Jego wspaniałe dzieło Osoba i Czyn, w którym właśnie, no, jakby docieka do sedna decyzji ludzkiej, czynu ludzkiego. I stwierdza to, co powiedziałem. Jest to moment wyboru dobra, nie zła. Nie jest to wybór na mocy tego, że ja tak chcę, bo chcę, tylko w tym wyborze mam do czynienia z dobrem bądź złem.
Panie profesorze, gdyby teraz, skorzystając z narzędzi filozoficznych, pokusić się na taką krótką próbę uporządkowania tego, co w tej chwili dzieje się w naszej ojczyźnie, sprawa życia, te dni stały się właśnie znów taką areną walki o życie. Wiemy, dzisiejszy dzień też pod tym kątem ważny. Czujemy, że trzeba tutaj wiele wysiłku i po to są te nasze spotkania, po to od tylu lat się gromadzimy tu u świętego Józefa, modlimy się za rodzinę i w intencji obrony życia, jak nam to jakoś przykazał święty Jan Paweł II. I to też jest taki czas, kiedy musimy nasłuchać się wypowiedzi ludzi, którzy używają dowolnie słów o wielkiej kategorii, no właśnie gdzieś przeciągając na swoją stronę. Filozof, kiedy słucha tego wszystkiego dzisiaj, to co musi powiedzieć?
No, sięgnę do wykładu akademickiego, bo trzeba to przywołać. Jak wyjaśniłem, wolność, a tak ją rozumiemy i realizujemy na co dzień. Wolność manifestuje się tylko w momencie wyboru. Kiedy dokonuję wyboru, dokonałem wyboru, związałem się z jakimś dobrem. I za to dobro ponoszę odpowiedzialność. Odpowiedź jest prosta, banalna. To nie jest dowolność. Dalej. W związku z tym, co to jest dobro? No, dobro jest celem wszelkiego dążenia. Jakie rodzaje dóbr nasza tradycja wyróżnia? Dobro właściwe, dobro użyteczne i dobro przyjemnościowe. Dobro przyjemnościowe to takie dobro, w którym nasze władze poznawcze i pożądawcze znajdują swój kres. Dobro użyteczne to takie dobro, które jest środkiem prowadzącym do innego dobra. Natomiast co jest dobrem właściwym, bonum honestum? Jest nim ludzkie życie, widziane integralnie we wszystkich jego przejawach, od momentu poczęcia do naturalnej śmierci i w perspektywie życia wiecznego. To jest dobro wspólne. To dobro nas łączy. Jeśli wszyscy skupiamy się wokół tego dobra, zgodnie współpracujemy. Jeśli natomiast dokonamy zamachu na ludzkie życie w jakimkolwiek momencie jego zaistnienia, natychmiast wyłaniają się różne cywilizacje. Niczego nie zbudujemy, bo życie, jak się mówi na gruncie religii, jest świętością, na gruncie filozofii bonum commune. Dobro wspólne życia, życia społecznego.
Na szczęście są ludzie, którzy może niekoniecznie w tych słowach potrafią to wyrazić, ale wyczuwają dokładnie tę rzeczywistość. Inni z kolei błądzą, jeszcze inni świadomie próbują wpisać jakieś inne zupełnie znaczenie w to słowo życie. Tutaj w Kaliszu Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział w 1997 roku: prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu. Dzisiaj to zestawienie jest bardzo modne w wypowiedziach. To kwestia światopoglądowa, podczas kiedy usłyszeliśmy, że to nie jest tylko kwestia światopoglądu. Słowo światopogląd to też słowo, którym zajmuje się filozof. Gdyby tutaj dwa do powiedzenia na ten temat.
Jak wspomniałem, proszę Państwa, wszystkie błędy, jakie człowiek popełnia, ostatecznie mają charakter filozoficzny, bo pamiętajmy, każdy z nas jest filozofem, bo każdy ma rozum, każdy się tym rozumem posługuje, każdy świat poznaje, podejmuje decyzje, wypowiada sądy. Ale w dziejach kultury europejskiej, jak wspomniałem, no pojawili się filozofowie, którzy podważyli stary kanon cywilizacyjny i postanowili człowieka wyzwolić. Doszło między nimi do wielkiej dyskusji, do wielkiego sporu. I ten spór spowodował, że filozofię zaczęto pojmować jako debatę światopoglądową. Dlaczego? Bo, proszę Państwa, jeśli się popełni błąd, jeśli się chce na tym błędzie coś zbudować, to jak mówiono dawniej ex falsum quod libet, z fałszu cokolwiek wynika. A więc dyskusja nigdy się nie skończy. Możemy debatować, tak jak widzimy to w telewizjach, te gadające głowy siedzą, prawda, i mielą językami bez końca, wysuwają argumenty i nam się wydaje, że każdy ma rację, bądź że nikt nie ma racji. Prawda? Czujemy się, mówiąc dosadnie, ale trafnie, skołowani. I dlatego bardzo często pojawia się dzisiaj argument, że pewne kwestie mają charakter światopoglądowy, tak jak kwestia życia. Niestety, to jest bolesne, ale jest dzisiaj to podnoszone. Czym jest światopogląd? Otóż każdy z nas ma jakiś pogląd na świat, coś o tym świecie wie. Czym ten światopogląd jest? To jest zlepek. Zlepek moich doświadczeń, zasłyszanej wiedzy, plotek, tego, co przeczytam w gazecie, usłyszę w telewizji. I z tego sobie zazwyczaj człowiek, jeśli żyje bezrefleksyjnie, kleci jakiś obraz świata. Prawda? Tak jak jedna z aktorek w telewizji wróciła z Indii i zmienił jej się nagle światopogląd gwałtownie, prawda? Bo tam czegoś doświadczyła, czym się tam okadzano, coś jej śpiewano i tak dalej. Więc światopogląd jest takim zlepkiem, powiedzielibyśmy, byle jakości, takim amalgamatem, czymś, co jest płynne, zmienne i tak dalej. Ale pełni on ważną funkcję w naszym życiu, ponieważ nim się kierujemy. Na te bolączki związane z różnymi światopoglądami tradycja europejska dawno wymyśliła lekarstwo, edukację. Trzeba człowieka edukować. Światopogląd musi być dorzeczny, a więc muszę się kierować realnym światem, i racjonalny, a więc nie mogę głosić sądów, które są absurdalne. Sądów w rodzaju, że kwestia życia to kwestia światopoglądu. Ten, kto to wypowiada, neguje samego siebie.
Tak, chcielibyśmy te słowa jeszcze raz mocno przypomnieć. Święty Jan Paweł II, 4 czerwca 1997 roku, Kalisz. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu. Tam jest jeszcze ciąg dalszy, ale tutaj akurat tego dotknęliśmy. To, na co czekamy i ufamy, że uda się w Polsce opisać dobrym prawem, to właśnie dotknięcie prawdy o życiu, że to jest prawo każdego człowieka, najbardziej podstawowe, to, o czym pan profesor powiedział. No i ten zastrzyk na tę chorobę, o której tutaj była mowa, nauka. Odrobinę, bo cóż można przez pół godziny, otrzymaliśmy taki wykład ze strony pana profesora. Panie profesorze, ale wyszliśmy od Chrztu Polski i dotykamy Światowych Dni Młodzieży. Nie bylibyśmy zdolni do takiej refleksji, nie potrafilibyśmy tak patrzeć ani na siebie, ani na świat, gdyby nie tamto wydarzenie, gdyby nie cała tradycja wieków, gdyby nie doświadczenie także i potęgi wiary w dzisiejszym świecie, przeżywania religii przez ludzi tu i tam. Tego doświadczyliśmy w Krakowie kilka miesięcy temu.
Tak jest.
To jest właśnie to, za co dzisiaj dziękujemy. Pan profesor doktor habilitowany Henryk Kiereś był z nami, naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że kilka notatek udało się poczynić właśnie gdzieś tam w naszych notesikach. Zapamiętaliśmy, że religia otwiera nas na prawdę o sensie naszego życia, że źródłem jest także miłości społecznej, solidarności. No i ta ostatnia kwestia, która jest tak bardzo aktualna i która musi być przez nas głoszona, prawo do życia. To nie jest tylko kwestia światopoglądu. Niech dotrze najdalej, jak się da, to słowo, a teraz chcemy je umocnić darem modlitwy na Eucharystii, którą będziemy przeżywali. Przypomnę, przewodniczył będzie naszej modlitwie biskup Kielecki, biskup Jan Piotrowski. Także ksiądz biskup Jan wygłosi Słowo Boże. Zapraszam do wspólnej modlitwy.